Cześć, tu Kaśka Śledziewska
i Renata Włoch,
badaczki z Dela PWU, autorki książki Gospodarka Cyfrowa.
Zapraszamy do wysłuchania podcastu Gospodarka Cyfrowa 360 stopni.
Porozmawiajmy o globalizacji
4.0.
No właśnie. I tutaj, jak rozumiem, nawiążemy troszeczkę do książki Bradford.
Tak, to jest nowa książka. Książka, która mówi o tym, w jaki sposób kształtują się cyfrowe imperia. I tu Bradford wychodzi od bardzo prostej tezy. Mówi o tym, że w tym momencie mamy takie trzy reżimy danych. Chiński, amerykański i europejski. I one opierają się na tym, do kogo należy własność danych. W przypadku modelu chińskiego do państwa, w przypadku modelu amerykańskiego do firm prywatnych. Natomiast model europejski próbuje akcentować to, że te dane należą do obywateli.
I uważam, że to jest w sumie z perspektywy wartości europejskich i rozwoju generalnie nas jako ludzkości najcenniejszy model, czyli faktycznie opieranie się na obywatelach i na własności i na jak gdyby głosie tych obywateli w kształtowaniu przyszłości. I uważam, że to jest też związane z tym, jakie my mamy największe wyzwania w procesie tej transformacji cyfrowej, ucyfrawiania wszystkiego, biznesu, administracji państwowej, instytucji państwowych i tak dalej. Mianowicie odpowiedzenia sobie na pytanie, gdzie jest człowiek i gdzie my chcemy być za te najbliższe 5, 10 czy 20 lat.
Myślę, że jesteśmy w ciekawym momencie, tak zwanego zwrotu regulacyjnego, kiedy po latach takiej wolnej Amerykanki, kiedy nie było ruchów na rzecz regulacji internetu i działania wielkich korporacji technologicznych, państwa zaczynają coraz częściej mówić o cyfrowej suwerenności. Państwa coraz częściej zaczynają dostrzegać wpływ tych wielkich korporacji na to, jak funkcjonuje społeczeństwo, jak funkcjonują obywatele, jak funkcjonują instytucje. No i to prowadzi nas do pytania o to, właśnie jakimi wartościami, jakimi normami powinniśmy się kierować przy ustalaniu kierunków rozwoju.
Zapraszamy do posłuchania naszych gościń, czyli Jowity Michalskiej i Magdaleny Słoku-Wódkowskiej.
Dzień dobry. Przy mikrofonie Zuzanna Chońska, a to jest czwarty odcinek podcastu Gospodarka 360 stopni, realizowanego przez Digital Economy Lab na Uniwersytecie Warszawskim. Mam przyjemność powitać dzisiaj dwie ekspertki, panią Jowitę Michalską oraz profesor Magdalenę Słok-Wódkowską. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
To może na początek jeszcze kilka słów o moich gościniach. Jowita Michalska jest założycielką i prezeską Fundacji Digital University, zajmującą się edukacją w zakresie transformacji cyfrowej. Jest również prowadzącą podcastu Digitox, którego celem jest edukacja z zakresu kompetencji cyfrowych, a obecnie pełni również funkcję cyfrowej ambasadorki Unii Europejskiej. Natomiast profesor Słok-Wódkowska jest doktor habilitowaną badaczką w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest również analityczką w D-Labie, wspomnianym już przed chwilą. Witam was serdecznie jeszcze raz.
Teraz już oficjalnie.
Tak, teraz już oficjalnie, dokładnie. Porozmawiamy dzisiaj o globalizacji, szczególnie globalizacji w związku z rozwojem nowych technologii, czyli jak cyfryzacja zmienia procesy handlu międzynarodowego, procesy gospodarcze. Obecnie globalizacja napędzana jest głównie poprzez przepływ cyfrowych towarów, cyfrowych usług, a także przepływ danych. To jest różne od tego, co działo się powiedzmy w poprzednim wieku. I w tym temacie wyróżnia się głównie trzech aktorów. Unię Europejską, Stany Zjednoczone oraz Chiny, które właśnie dominują pod kątem rozwoju technologicznego i rozwoju regulacji w tym zakresie. To może na początek opowiedzmy sobie na pytanie, jakie w ogóle relacje mają te trzy podmioty, czy któryś z nich dominuje, czy mają równy poziom. I tu pytam tutaj zarówno z zakresu rozwoju regulacyjnego, jak i rozwoju technologii. Może pani Jowito, gdzie w tym wszystkim jest Unia Europejska?
Ja może, powiem szczerze, nie jestem absolutnie ekspertką od regulacji, więc myślę, że ten obszar z dziką rozkoszą zostawię wam.
Oczywiście.
Ale myślę, że moja funkcja, właściwie już kilka różnych funkcji, które gdzieś tam przy okazji działań Komisji Europejskiej się wykluwają, dają mi takie ciekawe spojrzenie. Oprócz tego, że Komisja Europejska, to ja jeszcze jestem związana z Singularity University, czyli z organizacją stricte amerykańską, więc trochę mam takiego spojrzenia z tych może dwóch różnych obszarów. To jest tak, że bardzo trudno się porównuje te trzy królestwa, bo one są przede wszystkim bardzo rozdzielne kulturowo i bardzo różnie podchodzą na przykład do czegoś takiego jak prywatność, tak? Więc przechodząc potem do regulacji, jakby z zupełnie innego miejsca wychodzimy i możemy się my w Europie oburzać na to, jak Chińczycy do swoich regulacji podchodzą, ale z drugiej strony jakby i rys historyczny, wszystko jest zupełnie inne. Ja jestem odkąd jestem związana z komisją bliżej, z Unią, to jestem pozytywnie zaskoczona, jak ogromny odsetek jest tam dzisiaj ludzi, którzy naprawdę rozumieją, o czym my mówimy. I to jest taka zmiana, która na przestrzeni ostatnich 10 lat mam wrażenie, że się zadziała. Bo pamiętamy wszyscy te takie dosyć żenujące momenty, jak Mark Zuckerberg zeznawał przed kongresem i panowie go przysłuchujący nie rozumieli, szczerze mówiąc, jaki jest model biznesowy ówcześnie jeszcze Facebooka, a co dopiero myśleć o jakichkolwiek regulacjach. Dzisiaj mam wrażenie, że mamy to coraz lepiej przygotowane, mamy AI Act, mamy te wszystkie trzyliterowe, Unia Europejska bardzo lubi trzyliterowe.
Czyli na pewno mamy AI Act.
Tak.
To jest pytanie, które my sobie zadajemy od tygodnia.
I które może zaraz jeszcze omówimy
no,
szerzej.
No tak, to jest zawsze też kwestia dyskusji ważnych i silnych interesariuszy, którzy mają różne interesy. Natomiast tak jak z mojej perspektywy to widać, że my w Unii Europejskiej mamy chyba najbardziej zaawansowane myślenie na temat jakichkolwiek regulacji technologicznych na świecie. Też mamy w tym bardzo duży interes. No z jednej strony mamy 500 milionów konsumentów, co to jest dosyć sporą grupą, więc jednak liczymy na to, że Stany się z nami będą liczyły, a z drugiej strony nie tworzymy jakoś dużo technologii u siebie, więc musimy wprowadzić różnego rodzaju regulacje i musimy przemyśleć, jak chcemy ich tutaj przyjmować, no bo jednak wchodzi do nas zupełnie inny świat. Chiny no są też, mają swoje problemy, mają swoje wyzwania globalizacyjne, mają swoje ogromne wyzwania związane z chociażby takimi rzeczami jak to, że mają załamanie populacji, ale ewidentnie to, co robią bardzo dobrze, to w ogóle kraje o reżimie totalitarnym, mam wrażenie, szybciej i lepiej radzą sobie z rozwojem technologii niż reszta, bo jak nie ma demokracji, to się szybciej idzie do przodu. I taki może, nie wiem, pierwszy rys, tak, ogólny. Każdy ma jakieś przewagi i coś robi, natomiast te najbliższe 10 lat powinny nam bardzo dużo pokazać rozwoju, bo albo obudzimy się z ręką w nocniku, jak ja to ładnie mówię, albo coś będziemy w stanie na tej technologii wygrać.
Tak, chcesz powiedzieć, Magda, o regulacjach teraz? Ja bardzo chętnie zawsze o regulacjach. W zasadzie głównie o regulacjach.
No to bardzo
Bo faktycznie to jest tak, że nawet mówi się o takich trzech królestwach. Chiny, Unia, Stany, które gdzieś tam zdominowały ten świat regulacyjnie.
A nawet o cyfrowych imperialistach.
Cyfrowych imperialistach, tak, którzy narzucają swoje regulacje. I wydaje mi się, że tam jest bardzo dużo różnych płaszczyzn, no, o których możemy rozmawiać. Bo z jednej strony mamy taką płaszczyznę tych regulacji wewnętrznych, czyli próby takiego znalezienia punktu równowagi pomiędzy właśnie jak regulować ważne wartości, które myślę, że nie są ważne tylko dla Unii, ale one gdzieś tam w Unii zostały podniesione bardzo wysoko, takich jak prywatność, ale też ochrona własności intelektualnej, ale też ochrona przed dyskryminacją. To, żeby właśnie te algorytmy nie były jednak biased, czyli nie dyskryminowały. To, żeby nie naruszać jakichś innych wartości, które może w tym momencie nie przyszły mi do głowy. I na pewno, jeśli chodzi o Unię Europejską, to dla niej priorytetem jest jednak ochrona tych wartości. I tak sobie myślę, że jeszcze 5 lat temu wydawało mi się, że jak poprzednią kadencję zaczynała Komisja Europejska, to wydawało mi się, że Unia próbuje znaleźć swoje miejsce i tak waha się, czy ona chciałaby postawić na ten rozwój technologii, czy na rozwój regulacji. Mam wrażenie, że
jednak
w toku tych 5 lat ostatnich postawiła na rozwój regulacji i mamy na pewno taki wysyp. Żartujemy sobie oczywiście, że nie wiemy, czy mamy AI Act, czy nie, bo być może jak słuchacze będą słuchać, to już
właśnie,
będziemy
być
mieli.
Rozwinęła też,
albo coś będziemy wiedzieli, bo rozmawiamy pod koniec stycznia i jesteśmy na takim etapie, że jest kolejna runda tak zwanych trilogów za nami.
Właśnie, jakbyś może pokrótce opowiedziała o procesie legislacyjnym w Unii. Może nie wszyscy wiedzą, co to są trilogi.
Może tak być. Trilogi to jest najbardziej tajemniczy element procesu legislacyjnego w Unii Europejskiej. To jest taki moment, w którym komisja przygotowuje akt prawny, wysyła do równolegle do Parlamentu Europejskiego i do Rady Unii Europejskiej. Rada i Parlament sobie coś tam dyskutują, przygotowują mandat negocjacyjny i później te trzy
instytucje się spotykają i próbują coś wynegocjować. I w przypadku AI Actu ewidentnie tam są bardzo rozbieżne interesy, które się zderzyły ze sobą. I to było widać już w tej pierwszej rundzie trilogów w grudniu. I już wydawało się, że mamy AI Act i on już jest na ostatniej prostej, ale okazało się, że jednak nie. I w ubiegłym tygodniu była potrzebna kolejna runda trilogów, po których mamy teoretycznie jakiś, tak, znaczy mamy projekt cały czas,
tak,
który jest wynikiem tych negocjacji, natomiast ten projekt musi zostać jeszcze przyjęty przez rządy państw członkowskich, czyli przez Radę i przez Parlament Europejski. I mam wrażenie, że tam nie wszyscy są zadowoleni wciąż z tego tekstu. Słyszałam jakieś takie doniesienia, że Francja montuje koalicję. Ja na przykład wciąż nie wiem, jakie jest stanowisko polskiego rządu.
Chyba takowego nie ma.
Właśnie nie widziałam. Nie widziałam żadnego, więc cały czas zadajemy sobie pytanie, czy faktycznie ten kompromisowy AI Act to jest ten akt, który wyjdzie. Ale AI Act to jest tylko jeden z elementów tego ogromnego pakietu legislacyjnego, no bo jednak w ubiegłym roku weszły w życie DSA, DMA, teraz niedawno wszedł w życie Data Act, czyli Unia bardzo postawiła na regulację, na nałożenie różnego rodzaju kagańców na big techy. I wydaje mi się, że gdzieś tam chyba powiedziała sobie, że skoro już nie mamy tych big techów unijnych, to może deregulujemy te ze Stanów Zjednoczonych i z Chin. Ale z drugiej strony ja tak obserwuję na przykład bardzo to, co się dzieje na zewnątrz, w sensie to, co się dzieje w relacjach międzynarodowych. I tam się dzieją bardzo ciekawe rzeczy, dlatego że na przykład na jesieni Stany Zjednoczone powiedziały, że zmieniają swoją koncepcję, jeśli chodzi o umowy handlowe, że nie będą już forsowały tak daleko idących przepisów pozwalających na deregulację przepływu danych, czyli będą troszeczkę mniej stawiały na całkowitą liberalizację przepływu danych i, co jest chyba jeszcze ważniejsze, zmieniają koncepcję w odniesieniu do regulowania w umowach handlowych przepisów dotyczących tajności kodów źródłowych. To było bardzo krytykowane w Unii Europejskiej. Przyznam szczerze, że my z dr Mazur przyczyniłyśmy się do tej krytyki, bo same też napisałyśmy bardzo krytyczny artykuł na temat tych,
tych
przepisów. Tak, oczywiście. I Stany Zjednoczone zmieniają troszeczkę podejście. Z trzeciej strony w zasadzie Chiny też coraz więcej mają regulacji i też dopuszczają w coraz większym zakresie w stosunku, nie wiem, do sytuacji powiedzmy sprzed 5 lat, takie przepisy dotyczące, no może nie tajności algorytmów, bo takich nigdy nie miały, albo liberalizacji danych, to też takich nigdy nie miały. Ale jednak dopuszczają do pewnego stopnia przepisy dotyczące prywatności, że gdzieś tam przynajmniej ich partnerzy handlowi będą mieli, dopuszczają do pewnego stopnia też przepływ danych, bo w tym takiej flagowej umowie handlowej Chin, czyli RCEP-ie, takie przepisy się znajdują. Więc wydaje mi się, że gdzieś tam jest zbliżenie, ale jest też bardzo, bardzo duża potrzeba chyba jakichś takich regulacji globalnych. Mam wrażenie, że wysyp takich regulacji, inicjatyw globalnych zmierzających do regulowania na przykład sztucznej inteligencji jest
bardzo
duży.
Ale jest w ogóle możliwa taka ogólna regulacja globalna?
Ja w nią nie wierzę, ale wydaje mi się, że przez najbliższe 5 lat będziemy o tym bardzo dużo dyskutować.
Ja mam wrażenie, że to w ogóle przestaje być teraz śmieszne, bo zobaczcie, jest tak, że ja patrzę z perspektywy nieregulacyjnej, a z perspektywy konsumenckiej, tak? Mamy generatywną sztuczną inteligencję, która nam się wylała bardzo do społeczeństwa na co dzień.
Tak.
Mamy kilka dosłownie firm, które i kapitałowo i intelektualnie absolutnie zdominowały cały świat i to są w większości przypadków, przynajmniej te, które są u nas dostępne, to są firmy amerykańskie albo chińskie, czyli będące dla Europy dość dużym zagrożeniem, tak czy inaczej. Zerową świadomość społeczną, nawet wśród osób, które używają tego typu narzędzi i kompletnie nieuregulowany świat. I teraz zobaczcie, jak popatrzymy na to, oczywiście my jesteśmy na etapie, ja lubię mówić, pokazywać takie porównanie, o którym sobie dyskutowaliśmy w zeszłym roku na EduTech Europe, na największej edukacyjnej konferencji Unii Europejskiej, że my jesteśmy trochę jak powstały samochody i zaczęły jeździć, to dopiero jak zaczęły trochę jeździć, to się okazało, że można walnąć nosem w kierownicę i dlatego trzeba mieć pasy i że można można się zderzyć na środku ulicy, dlatego trzeba mieć znaki drogowe. My jesteśmy jeszcze z całą technologią, mam wrażenie, przed pasami i przed znakami drogowymi, aczkolwiek wypadki są już dosyć poważne. I teraz te wszystkie regulacje mają nas doprowadzić, jeśli dobrze pójdą, przynajmniej częściowo do takiego momentu, że my będziemy beneficjentami technologii, a nie ich ofiarami. Bo ewidentnie moje zdanie jest dzisiaj takie, że w większości przypadków jesteśmy w jakiś sposób ofiarami. To, co się na przykład teraz dzieje z dyskusją o generatywnej sztucznej inteligencji, jak korzysta z danych, ze sprawą, którą wytoczył na przykład New York Times OpenAI-owi, no to są kolejne przekroczenia. Zobaczcie, im dalej idziemy w las, tym kolejne obszary, które są święte, te wydawało się, dla nas są przekraczane, tak? Więc myślę, że akurat Unia Europejska jest, my jesteśmy w dosyć trudnej sytuacji o tyle, że my tego rozwoju technologii w Europie nie mamy. Mamy dosyć ciekawy zestaw startupów, być może coś się z tego wykluje. Na pewno nie mamy ani amerykańskiego, ani chińskiego poziomu finansowania, a wiadomo, że technologia bardzo dużo żre. Jak popatrzymy sobie na inwestycje Microsofta w OpenAI, to tam jest praktycznie kurek, który jest totalnie odkręcony i dlatego ta sztuczna inteligencja tak się dynamicznie rozwija. My tego w Europie nie mamy, nie mamy tych budżetów, więc
czyli mamy regulacje
zamiast
tego.
Będąc osobą rozsądną, powinnam wiedzieć o tym, że my raczej musimy ich wpuszczać na naszych zasadach. To, co mi się podoba w Unii Europejskiej, że 99% dyskusji jest od strony wartości. To, co jest fajne, tak? Bo my jednak chronimy tu człowieka. I teraz byłam dosłownie 2 tygodnie temu na bardzo dużym briefingu w Brukseli, gdzie właściwie z każdym dyrektorem zajmującym się jakimś obszarem technologii mieliśmy indywidualne spotkanie. To było ultra fajne. I oni rzeczywiście mówili, po pierwsze, dobrze bardzo pracują ze sobą, no bo jednak nie da się odłączyć danych od AI i od chipów. To są wszystko tematy równie ważne. Więc po pierwsze, bardzo dobra współpraca na tym poziomie między nimi i trochę te regulacje fajnie na siebie zaczynają nachodzić, a po drugie taka otwarta, jakby otwarta dyskusja. Inaczej nas nie będzie. Inaczej wpuścimy tutaj amerykańsko-chiński biznes, który nas wyssie do końca, bo ma do tego fenomenalne narzędzia i ogromne przewagi. Tak? Zobaczmy, co się dzieje. A z drugiej strony, popatrzcie na poziom depresji, na poziom lęków, tego. Ja jestem radykalna bardzo, mam sama nastoletnią córkę i mocno wierzę w to, że TikTok ma wielkie przełożenie na to, jak wiele jest problemów z akceptacją siebie u dziewczynek. I jakby te dane są, te wyniki są, te badania są i jakościowe, są i ilościowe. Gdzieś tam sobie oczywiście mamy różnych interesariuszy tych tematów, ale ewidentnie to trzeba uregulować.
Ale to się bardzo trudno reguluje, dlatego że bardzo trudno jest znaleźć definicję. I tak patrzymy sobie na przykład na te przepisy w AI Act, które mówią o tym, że ta technologia wysokiego ryzyka to jest technologia, która może zmieniać zachowania ludzi. I ja pamiętam, jak to się pojawiło w projekcie 2 lata temu, to my rozmawialiśmy o tym, o czym chyba powszechnie się nie rozmawiało, że tak naprawdę to jest każda sztuczna inteligencja i nie tylko sztuczna inteligencja. W zasadzie każdy Facebook, każdy TikTok, każda platforma, czy oparta na algorytmach sztucznej inteligencji, czy nie, wpływa na takie zachowania. Dokładnie. Tylko, że to jest tak, że z perspektywy regulacji, jak to zrobić? No bo nie możemy wylać dziecka z kąpielą i zakazać wszystkiego.
Tak.
A z drugiej strony, no mam wrażenie, że jeśli chodzi o regulowanie używania technologii przez małoletnich, to jest największe chyba, największe wyzwanie. Bo z jednej strony nie możemy im zabronić używania, z drugiej strony nawet jak zabraniamy, no bo teoretycznie nikt nie powinien mieć konta na Facebooku przed 13 rokiem życia. Wydaje mi się, że to się nie sprawdza w realu.
Nie sprawdza się, bo trudno to jakkolwiek zweryfikować,
tak,
prawda?
Ale z drugiej strony też nie ma takiej chyba społecznej świadomości,
nie
że
ma
tak
społecznej
jest.
Świadomości. To jest kluczowa rzecz, bo teraz my pamiętacie, że jakby mamy za zadanie chronić całe społeczeństwo, nie tylko tych świadomych, a tych świadomych jest bardzo mały odsetek. Więc to, że ja koreluję bytność mojego dziecka w mediach społecznościowych z jej stanem psychicznym, to jestem prawdopodobnie wciąż w niszy, bo jak obserwuję ludzi z mojej indywidualnej perspektywy na tak zwanym mieście, no to ostatnio opisywałam też to gdzieś u siebie na mediach społecznościowych, takie już
karykaturalny przykład. Przyszła pani do restauracji z dwoma córeczkami, jedna 3, druga 5. Rozstawiła dwa tablety, w jednym puściła koniki pony, w drugim puściła tam coś innego i po prostu futrowała te dziewczynki jedzeniem. I to jest też nagminne. Tak? I teraz w momencie, kiedy pamiętajmy o tym, że znakomita część społeczeństwa kompletnie nie koreluje tych rzeczy, to de facto musimy trochę ich chronić samych przed sobą, bo następne pokolenia będą wchodziły w rynek pracy, będą wchodziły w dorosłość, będą wchodziły w systemy ochrony zdrowia. I to jest ten obszar. Mam wrażenie, że my mamy mało świadomości takiej myślenia perspektywicznego, no bo w momencie, dzisiaj wszyscy mówią, sztuczna inteligencja nie zabierze ci pracy, co uważam za...
Zależy komu.
No tak, właśnie. Co uważam za taki overpromise, ładnie powiem to po polsku, dlatego, że już mamy przykłady, kiedy to robi, a kolejne 15 lat tempa rozwoju technologii. Już dzisiaj praktycznie każdy dostawca AI-a stworzył co-piloty, przynajmniej do współpracy. I teraz jak sobie myślimy, czy my mamy koncepcję, przynajmniej jej zalążek, że w okolicach 2050, tak bym powiedziała, być może nie dla wszystkich na świecie będzie praca, bo ta ucieczka do przodu przed technologią w którymś miejscu będzie miała swoje granice. Czy Universal Basic Income sprawdza się tylko na mikroskali?
W naszym mikroświecie naukowym takie głosy się pojawiają, ale wydaje mi się, że w powszechnej świadomości nie. Natomiast też wydaje mi się, że wracając do tego naszego tematu, którym jest
globalizacja,
poprzez technologii to się wszystko ze wszystkim łączy.
To prawda.
Z tej globalizacji to można przejść do wszystkiego. To jest trochę tak, że my nie patrzymy na to, ale my też bardzo mało na przykład mówimy o tym, w jaki sposób ta dominacja tych trzech dużych graczy. No bo powiedzmy, że technologicznie dominują Chiny i Stany, ale jednak Unia Europejska, wydaje mi się, że dominuje regulacyjnie.
Absolutnie.
I używa tego naszego ulubionego Brussels Effect.
No właśnie, bo jak to wpływa w sumie na regulacje wewnętrzne w Chinach czy w Stanach? Jest jakiś wpływ?
To znaczy, na pewno wpływa. Bardzo ciekawie pokazuje to, jak wpływa RODO, bo z RODO mamy najwięcej doświadczenia, bo ono po prostu już funkcjonuje kilka lat. Trudno mi jest powiedzieć, jak wpływa DSA czy DMA, bo one dopiero zaczęły. Jesteśmy na etapie definiowania, kto jest strażnikiem dostępu, albo kto jest bardzo dużą platformą, czy tam bardzo dużą przeglądarką i kłócenia się tych potencjalnych wlopów strażników i tak dalej z komisją, czy oni są, czy nie są. Natomiast w przypadku RODO, to jest bardzo ciekawe, w jaki sposób RODO, czyli wewnętrzna regulacja, która zakazuje transferu danych osobowych za granicę, zakazuje, chyba że spełnia się określone warunki i w jaki sposób te określone warunki wpływają na to, jak funkcjonują inne państwa. To przykładem są te bardzo znane sprawy pana Schremsa, który regularnie pozywa komisję o to, że nielegalnie pozwala na transfer danych do Stanów Zjednoczonych. Ale Stany Zjednoczone próbują się bronić, chociaż też przedsiębiorstwa przecież dostosowują swoje polityki zarządzania danymi.
No muszą, jak działają na terenie Unii Europejskiej.
Nie muszą, więc jakby operacyjnie nie opłaca się ich dostosowywać tylko do rynku Unii Europejskiej.
Tak.
Ale też są takie badania, które pokazują, że te mniejsze państwa na świecie dostosowują swoje regulacje dotyczące ochrony danych do tego, żeby mogły zostać uznane przez Komisję Europejską za państwa, gdzie bezpiecznie można wysyłać dane osobowe. I to jest ten Brussels Effect chyba taki najbardziej spektakularny.
Najbardziej widoczny.
Dużo bardziej niż to, że faktycznie za przykładem Unii Europejskiej, która zaczęła negocjować AI Act, zaczęły się pojawiać kolejne regulacje gdzieś indziej na świecie.
No tak jak wytyczne Joe Bidena w Stanach Zjednoczonych, tak?
No to nie jest jako taka regulacja, tak? No ale to jest executive order, więc jednak jest
tam system jest inny, tak? System prawny, więc...
No, 4 miliardy ludzi w tym roku pójdą na wybory. Jeszcze zobaczymy, jak świat będzie wyglądał również od strony regulacji, jako konsekwencji tego postanowienia, jako konsekwencji tych przeróżnych wyborów, które... I to jest element globalizacji. Jak bardzo dzisiaj wybory na Tajwanie mają wpływ na przykład naszą codzienność technologiczną, tak? Globalizacja też ma ten wymiar, który się pojawił ostatnio wraz na przykład z voice cloningiem, tak? Czyli z tym, że dzisiaj możemy praktycznie dowolne treści tłumaczyć w czasie rzeczywistym na dowolne języki. Gdzie dzisiaj ktoś, kto nagrywa po hiszpańsku jakiś niszowy podcast, może go swoim głosem za praktycznie zero pieniędzy mieć nagrywanego po polsku, tak? I teraz zobaczcie, jak tutaj będzie potrzebny też cały nowy sektor regulacyjny w momencie, kiedy to się rozleje, a będzie to w przyszłym roku, prawda? Więc to nie jest tak, że my mamy czas. Dzisiaj my nie mamy czasu. Ja rozmawiałam z pewnym wysokim urzędnikiem unijnym któregoś dnia i on powiedział, nasza praca stała się dużo bardziej skomplikowana. Mhm. Kiedyś, jak my się dowiadywaliśmy o czymś, że coś się dzieje na świecie, mieliśmy kilka dni, tygodni, żeby się z tym zapoznać, zbriefować, mieć swoje zdanie. Dzisiaj...
Mamy kilka minut.
Dzisiaj jest tak, że prawda, Trump coś napisał na Twitterze i teraz po prostu w ciągu 5 minut cały trzeba świat się musi odnieść. Się do tego odnieść. Tak, to było jeszcze kilka lat temu, kiedy Trump Twittera miał. Ale to pokazuje też, że no jakby jesteśmy z gruntu na przegranej pozycji, bo...
Ale my jako Unia jesteśmy na przegranej pozycji, czy my jako ludzie?
My jako ludzkość. My jako Unia, tak jak tutaj obie mówicie, jesteśmy na i tak najlepszej pozycji, ale głównie od tej strony regulacyjnej, że jako, bo naszą słabością jest ten brak tej technologii, tak? Teraz Chiny i kwantum, tak? Taki kolejny święty graal, bo AI jednak w miarę powoli nam zepsuje ten świat, a kwantum to jest coś, co jest dosyć zero-jedynkowe, prawda? W momencie, kiedy rzeczywiście ustabilizujemy komputery kwantowe na trochę większą skalę, to nagle się okazuje, że cyberbezpieczeństwo nie istnieje na świecie, prawda? I jak popatrzymy, widziałam, gościliśmy na Masters and Robots naszej konferencji 2 lata temu Kai-Fu Lee, jednego z większych chińskich ekspertów od sztucznej inteligencji, który pokazywał, że Chiny mają ponad 3000 patentów w obszarze kwantum. Drugim krajem są Stany, które mają tam około 2000. No, Europa nie za dużo. Też jest sporo pracy nad tym i poszukiwane są startupy, które mają być doinwestowane i połączone, ale naszym wyzwaniem w Europie jest fragmentaryzacja. My mamy bardzo dużo małych krajów, które się niekoniecznie widzą interes w dogadaniu się, tak?
No tak, tak.
A stanowimy wartość tylko jako całość, bo wtedy jesteśmy tymi 500 milionami. Jeśli nas jest 20 milionów, 40 i tu 10, żaden porządny big tech się tym nie przejmie, prawda? Żaden hyperscaler w ogóle nie spojrzy w tę stronę. A z drugiej strony mam wrażenie, że Unia czasami nie jest taka jeszcze dzisiaj popularna i nie do końca mamy świadomość, że już coś ciekawego uregulowała. Chociażby taka głupia rzecz, że dzisiaj wszystkie wtyczki do smartfonów muszą być takie same. Tak? To jest regulacja unijna. Ktoś może powiedzieć, znowu iPhone zmienił wtyczkę, a jednakowoż dzisiaj możemy się tymi wtyczkami wymieniać. To jest okej. Jak mówimy, na Netflixie pojawiły się seriale europejskie i właśnie trochę europejskiej twórczości. I proszę, Netflix też inwestuje w lokalne rynki. No to było elementem umowy wpuszczenia Netflixa do Europy, co jest bardzo fajną robotą Unii Europejskiej. Myślę, że dla nas jest bardzo ważne, żeby dużo młodych, mądrych ludzi, którzy rozumieją technologię, jednak w te struktury szło i dalej to rozwijało, bo tak naprawdę średnia wieku tych osób decyzyjnych dzisiaj w komisji to jest 50-60 lat, nie?
To i tak jeszcze nie jest najgorzej.
W porównaniu ze Stanami.
Tak.
Tak.
Ale i tak chyba potrzebujemy jednak młodszych.
Amerykanie też tak naprawdę, to też jest ciekawy ruch, że oni podpatrują trochę to, co robi Unia.
Zdecydowanie.
Tak, żeby wejść swoje. Ale dlaczego oni te regulacje muszą? Bo nie są już krajem dominującym, prawda? Bo już Chiny w różnych obszarach wyszły na prowadzenie, stało się to dla nich niebezpieczne, więc trochę widzimy ten upadek powolny tego gigantycznego, największego na świecie imperium, które nie musiało się regulować, bo dominowało we wszystkim. Nie?
No właśnie, bo ja myślę, że wciąż tam jest chyba rosnąca świadomość takiej potrzeby do regulowania tego po to, żeby ludziom żyło się lepiej. I jednak ta dominacja sektora prywatnego, który gdzieś tam może wykorzystywać jednostki, chyba takie przyzwolenie społeczne też jest malejące. Nie wiem, jak to jest w Chinach. Mam wrażenie, że tam nie...
Tam jest trudniej chyba się dowiedzieć, jak to jest.
Tam jest chyba trudniej się dowiedzieć, ale też jakby szokujące dla mnie jest trochę to, jak dużo jest nowych regulacji chińskich w zakresie właśnie na przykład ochrony danych.
Tylko bardziej fragmentarycznych też często, nie taki ogólny jajak, tylko jakieś tam pojedyncze regulacje konkretne.
Jakichś bardziej precyzyjnych rzeczy, ale ewidentnie jest tak, że tam też występuje ta potrzeba do regulowania tego, bo jednak widzimy, że to może nie jest tak, że ta linia podziału przebiega pomiędzy Chinami, Stanami i Unią, a ona może bardziej przebiega pomiędzy dostarczycielami tych technologii i konsumentami tych technologii, czyli nami.
Tak.
No też jest
ludźmi.
Myślę, że Chiny mają też swoją piętę achillesową, czyli swoją generację Z, która się nie zachowuje tak jak wszyscy do tej pory. Tak jak powinna. No, są ofiarami swojego procesu kontroli urodzeń. Też mają swoje wyzwania i myślę, że stąd to wynika nie z jakiejś dobrej woli rządu, ale z po prostu z oddolnych potrzeb. Tu się zupełnie zgadzam. Bardzo ciekawie będzie, jakbyśmy się spotkały za 10 lat, żeby sobie też czas omówić.
Może uważam, że się
ogrom rzeczy zadzieje w tym obszarze. Ja sama powiem wam szczerze, że no, zajmuję się technologią 10 lat i 10 lat temu, czy 8 lat temu miałam takie myślenie, Boże, my w Europie to tylko regulujemy, a może wzięlibyśmy się za robotę i naprawdę coś fajnego stworzyli. I że regulacje, takie było też generalne przemyślenie wśród big techów, że regulacje nas ograniczają nam rozwój. Dzisiaj mam dokładnie odwrotne zdanie. Czyli uważam, że wraz z rozwojem natychmiastowo powinny następować regulacje, bo człowiek w tym wszystkim się zagubił, a na koniec chcielibyśmy, żeby to było jednak w służbie człowieka. A dzisiaj wcale to tak nie wygląda.
A właśnie, bo co do regulacji big techów, to wydawałoby się logiczne, że big techy nie chcą regulacji, mam tu na myśli Stany Zjednoczone, a jednak lobują za tym. Dlaczego?
Teoretycznie.
No właśnie, teoretycznie.
Czy praktycznie? Istnieje podejrzenie, że jednak nie chcą wpuścić nowych big techów.
Dlatego chcą zablokować inne.
Tak. I istnieje taka teoria, że na przykład dlatego obecnej sztucznej, no bo oczywiście mamy świadomość tego, że OpenAI chyba jest takim najbardziej dobrym przykładem tego, że oni lobbują za tym, żeby uregulować sztuczną inteligencję, ale oni na przykład już nakarmili swój algorytm.
Już im wystarczy?
Na pewno nie, ale...
No właśnie, na obecnym etapie.
Ale wydaje mi się, że im więcej będzie regulacji, które na przykład stworzą ograniczenia co do dosyć nieograniczonego korzystania z cudzej własności intelektualnej, tym trudniej będzie stworzyć konkurencję dla tych obecnych dużych modeli generatywnych, no bo one jednak na czymś muszą się uczyć. No i uczą się na cudzej własności intelektualnej.
No tak, no bo...
Na ile na przykład my sobie zdajemy sprawę z tego, że wkładając rzeczy do czata GPT, karmimy go swoją własnością intelektualną albo cudzą własnością intelektualną.
Nie no, oni twierdzą, że wcale nie, że tych danych nie...
Ja mam wrażenie, że świadomość jest bardzo niska. To znaczy wiedzieć, a być świadomym to są też dwie różne rzeczy. To, że to my gdzieś wszyscy przemycamy to do przestrzeni publicznej, są artykuły, są informacje... To jest jedno, a drugie samemu rozumieć, że jak ja coś robię z tym, to oddaję tę własność, to co innego. Z drugiej strony ta nierówność sił, no bo z drugiej strony big techy tak naprawdę oficjalnie kradną dzisiaj i specjalnie nie są tym przejęte, ale to jest kwestia tego, że zawsze pan versus jakiś niewolnik miał zawsze taką przewagę, że robił co chciał i trochę jesteśmy w tym samym momencie, tylko to się ładniej nazywa i ładniej wygląda. Dokładnie w tym momencie. I teraz jest tak, że ja widzę rozbieżność między tym, co chociażby sam Altman mówi, a tym, jak potem hordy lobbystów, których mają znacznie więcej niż cały rząd amerykański, co robi. Także wygodnie i PR-owo ważne jest powiedzieć, regulujcie nas, chcemy tego, chcemy się otworzyć i tak dalej, ale potem robienie w przestrzeni praktycznej czegoś dokładnie odwrotnego i to mówią wszyscy. Zuckerberg też non-stop mówi o tym, że trzeba by było chciałby, żeby ich uregulować. I potem robią wszystko, żeby te regulacje...
Jak dostaje karę, to jednak od Komisji Europejskiej, to jednak się od niej za każdym razem odwołują.
No ciekawe.
Tak, a z drugiej strony zobaczcie, że też ta kwestia znowu głębokości kieszeni wszystkich big techów, dowolna kara jest...
Kary pieniężne, to wydaje mi się, że co ciekawe, mówi się o tym coraz więcej i coraz głośniej, że te kary nakładane na nich są absolutnie śmieszne.
Tak.
I nie mają żadnego znaczenia. Ale myślę, że oni też... Każda taka kara i każda taka informacja o tym, że coś się dzieje, działa jednak przede wszystkim edukacyjnie, że to jest wysłanie sygnału, że jednak coś jest nie tak. I wydaje mi się, że to jest ważniejsze niż wysokość tej kary, bo one są naprawdę śmieszne.
Tak. To, co widzę jako postęp też od strony społecznej, to jest to, że przestaliśmy wielbić hyperscalerów, bo oni przez pierwsze te 10-15 lat istnienia sprzedawali tę wizję don't be evil, my jesteśmy tutaj make world a better place i tak dalej. I to ludzie kupowali, to byli wielbieni celebryci. Dzisiaj widzimy też dużo tej ciemnej strony i dzisiaj nikt by nie powiedział, że na przykład, nie wiem, Meta jest dobrosprawczą organizacją, a widziałam też osobiście na jednej z największych techowych konferencji Zuckerberga wygwizdanego przez całą salę. więc to się trochę zmieniło, więc opinia publiczna idzie trochę w inną stronę i rozumiem, że jest ten element wykorzystywania. Bardzo mi się podoba, że trochę zaczyna gdzieś tak jak kiedyś z firmami tytoniowymi. Że tak, że były zbiorowe oskarżenia i trochę się zaczyna to dziać. Tak w niektórych krajach europejskich pojawiają się zbiorowe pozwy, właśnie jeśli chodzi o tę sferę depresyjno-emocjonalną, gdzie rzeczywiście można powiedzieć, że celowo jest to robione, tak? Bo z jednej strony mamy tego przysłowiowego 13-latka niewinnego, który siedzi tam cały dzień, a z drugiej strony mamy hordę dobrze płatnych na full-time jobie psychologów, którzy wszystko robią, żeby tego nastolatka uzależnić od tej platformy. No jest to nieetyczne zachowanie.
Ale też nie tylko nastolatka, również...
I dorosłego, tak naprawdę.
Absolutnie, 40 plus to jest również wdzięczna grupa uzależnionych.
Mam wrażenie, że każda grupa w tej chwili jest wdzięczna. Tak. Mam wrażenie, że takim powracającym motywem tej naszej rozmowy jest to, że żadne regulacje nam nie pomogą, jeżeli nie będziemy samoświadomi.
To prawda.
Bardzo mi się podoba ta metafora z tytoniowa, bo tam też tak naprawdę regulacje i ograniczenia poszły raczej jako następny krok po tym, jak już było takie społeczne przekonanie, że jednak palenie tytoniu jest złe. Jest i za tym poszły bardzo daleko idące regulacje. Mhm. Ale też wydaje mi się, że taki model w tej chwili przyjęła Unia Europejska.
Tak.
Że jakby rośnie nam świadomość tego, jak wiele ryzyk i niebezpieczeństw kryje się w używaniu platform. I efektem tego są te wzmocnione regulacje. Wydaje mi się, że ja tutaj taką największą chyba nadzieję to pokładam w DSA i DMA, ale na globalnym rynku nie mamy niczego, co by nawet przypominało te regulacje. Danych czy dane osobowe, to tam gdzieś mamy jakieś regulacje. Ale taka wzmocniona ochrona przed dużymi platformami, to są w zasadzie tylko i wyłącznie te dwa akty. Tak, jestem bardzo ciekawa, na ile to się rozleje na inne państwa.
Ale właśnie, bo co do globalnych regulacji, mówimy cały czas o Unii, Stanach i Chinach, ale czy w ogóle wyłania się jakikolwiek inny gracz oprócz tych trzech podmiotów, czy tutaj nie ma nikogo?
Arabia Saudyjska, Emiraty Arabskie, Brazylia, cała ta część, która teraz też się próbuje ze sobą dogadać. To też jest bardzo ciekawy wątek. Tak? Być może będziemy mieć czwartą siłę za chwilę.
BRICS. Bo ja z kolei od strony regulacyjnej, to jest tak, że bardzo silne są państwa Azji. Bardzo dużo na ten temat się mówi w Australii. I na przykład bardzo ciekawe jest to, że nam z badań nad umowami handlowymi wychodzi, że tam taką siłą, która proponuje nowe rozwiązania, one nie zawsze są w stronę ograniczenia regulacji, one są raczej w stronę liberalizacji, czy na przykład ułatwienia, nie wiem, handlu elektronicznego, handlu bez papieru, uznawania certyfikatów, czy uznawania podpisów elektronicznych. Mhm. To są państwa typu Australia, Nowa Zelandia, Singapur. Australia jest jednym z tych państw, gdzie niedawno pojawiła się, w ogóle tam jest chyba bardzo duża dyskusja się toczy na temat regulowania sztucznej inteligencji. Aczkolwiek ona się koncentruje na stworzeniu właśnie tej etycznej sztucznej inteligencji. Mhm. I Australia też ma bardzo ciekawe podejście do tego, bo ona podąża za taką dyskusją globalną, czyli za tymi globalnymi inicjatywami. Mamy takie dwie inicjatywy. Jedna to jest inicjatywa G7, wszystkie takie inicjatywy G7, G20, to jest taka trochę wezwijmy przedsiębiorców do tego, żeby sami się regulowali w taki sposób etyczny. Do pewnego stopnia działa, do pewnego stopnia nie działa oczywiście. A drugi to jest ten Bleachy Declaration, to się chyba tak nazywa. To jest taka deklaracja przyjęta przez 20 kilka państw po takim szczycie dotyczącym AI, dyskusji, dużej konferencji organizowanej przez Brytyjczyków w listopadzie.
A jakie tam są na przykład kraje w tych 21 kilku państwach?
Tam jest Unia Europejska, która tam jest liczona jako jeden kraj.
Okej.
I w zasadzie większość państw OECD, więc to jest raczej w tą stronę. Pytanie, czy to tak naprawdę nie tworzy jakiejś takiej bariery pomiędzy BRICS-em, czyli tymi państwami, które są duże, są niby rozwijające się, ale też wydaje mi się, że to są państwa, które często są dosyć na bakier z demokracją.
No i mają inny człowieka. Poziom myślenia empatycznego niż, myślę, Europa.
Tak. Jednak myślę, że ich wizja praw człowieka jest inna niż europejska. I wydaje mi się, że to jest eufemizm chyba.
Tak, a jednocześnie z drugiej strony, jak ma się doświadczenia, my mamy trochę doświadczeń z rynków arabskich, to poziom jakby głębokości kieszeni, inwestycji, tego, jak oni się teraz zachłysnęli w ogóle tym tematem, to jest tak, jak pamiętam, że w pewnym momencie Chiny tak zaskoczyły i zaczęły, i to nie było bardzo dawno temu, i zaczęły budować tą siłę w AI i zbudowały ją relatywnie szybko, tak dużą, że jest to liczący się gracz w tym światowym systemie. I dzisiaj widzę to samo w Emiratach i w Arabii Saudyjskiej, co jest jeszcze z innej strony niebezpieczne dla reszty świata, dlatego że Chiny mają swoje wyzwania, ale mam wrażenie, że w niektórych obszarach te wyzwania, które no, współczesne niewolnictwo i tematy równościowe w Arabii Saudyjskiej i w Emiratach są jeszcze mocniejsze, a tam jest budowana duża potęga też. I bardzo dużo know-howu z reszty świata tam idzie.
Czyli możliwy jest rynek bez dominacji konkretnych podmiotów, tylko z większą równością?
Nie wiem. Trudno powiedzieć, jak to się będzie dalej kształtowało. Ja mam wrażenie, że rozpoczął się taki duży bieg. I ten bieg jest na każdym, jakby na każdej płaszczyźnie, bo mamy bieg między różnymi ugrupowaniami, różnymi uniami, które się tworzą, które są, które się umacniają. Mamy bieg między biznesem a stroną społeczną, gdzie tu jest interes. I mamy też w takim właśnie rozumieniu, bardzo różnym na świecie rozumieniu, gdzie powinniśmy ten bieg skończyć.
Mam wrażenie, że my jesteśmy w takim bardzo okresie zmian. Wydaje mi się, że w tej chwili przewidywanie, co się wydarzy nawet za rok, tak, jest bardzo trudne.
No to przykłady ostatnich 3 lat pokazują dokładnie to, że nikomu nic się nie udało przewidzieć. Predykcje trzeba robić, będzie podobnie. Uważam. Znaczy gadać o tym i myśleć o tym, to jest nasz absolutny obowiązek i coraz szerzej, bo z tego się wyłania jakaś forma obrazu przyszłości, który nas czeka. Natomiast nie ma takiej opcji, nie ma takiej osoby, nie ma takiego świętego dzisiaj, żeby jakiekolwiek konkretne przewidywania, które się zero-jedynkowo sprawdzą, był w stanie dowieść, bo jest za dużo zmiennych, prawda? Mhm.
Tak mi się wydaje, ale też wydaje mi się, że właśnie to, że dzieje się tak wiele na tak bardzo wielu płaszczyznach, ma tutaj ogromny wpływ. Wydaje mi się, że ja bym chciała wierzyć, że gdzieś tam zmierzamy, bo musimy, do tego, żeby stworzyć jakieś wspólne podstawy dla świata, ale myślę, że pokusa do tego, żeby były takie cyfrowe imperia,
jest duże.
Pozostanie.
Chciałabym, tak, żeby więcej powstawało zawodu etyk technologiczny. Czy etyczka.
Myślę, że to przed nami.
Dlatego, że nawet zobaczcie, rozmawialiśmy przez chwilę o Polsce, czy Polska ma jakieś zdanie. Mamy nowe rozdanie w Ministerstwie Cyfryzacji. Buduje się tam jakaś rada do spraw AI wyłącznie z wdrożeniowców. Nie ma ani jednej osoby od etyki. I to też pokazuje, także jak patrzymy na świecie, to są głównie rozmawiamy o biznesie, o stronie etycznej technologii, gdzie tych issues jest cała masa, bardzo mało się wciąż rozmawia. Ja mam wrażenie, że tu jest też ogromna potrzeba, żebyśmy rozmawiali o tym rozwoju od strony etycznej. Cieszy mnie trochę, bo konflikt w OpenAI, który załatwił nam końcówkę zeszłego roku tematycznie, pokazał, że nawet w takich organizacjach, które są, wiecie, tymi rodzynkami na samym topie wielbionymi, jest ciekawy rozłam właśnie między tymi, którzy chcą bez względu na wszystko rozwijać kolejne 4, 5, 6, 7 ChatGPT, a tymi, którzy mówią, ale to jest dla nas istotne, jak etycznie to będzie wyglądało, jak będzie wpływało na społeczeństwo, co zmieni, co poprawi, co pogorszy. I myślę, że Stanford jest takim miejscem, uczelnie są takim miejscem, więc was nadzieja, bo Stanford jest takim miejscem, gdzie się bardzo dużo tworzy tych etycznych dyskusji, gdzie sporo osób, które jednocześnie są ultra utalentowane, a myślę, że te talenty są na wagę złota i mają tego typu myślenie. 10 lat temu było tego mniej, bo większość parła do przodu o jak najszybszy rozwój.
Tylko od strony gospodarki i technologii, tak, a nie od strony, tak, wartości.
Taką wkrętkę małą zrobię, bo też miałam dużo myślenia na ten temat. W zeszłym roku występowałam na jakiejś konferencji w panelu dyskusyjnym z takim ciekawym człowiekiem, który jest naukowcem, twórcą pierwszej sztucznej macicy, która jest w stanie tam o 30 paru tygodni już w tej chwili donosić ciąży, więc który apelował podczas tego panelu, że nie powinno być żadnych regulacji w tym obszarze, bo inaczej, bo tylko w ten sposób on jest w stanie robić development tego, tak, że może robić eksperymenty tylko na płodach tam do drugiego tygodnia, bodajże nie pamiętam, czego mogę to
jest bardzo ograniczające.
To go straszliwie ogranicza. No. I to był szok. Ja byłam jeszcze z jakąś tam taką Amerykanką ciekawą w tym panelu i my przewracałyśmy przez te 40 minut cały czas oczami, ale nadal w tej przestrzeni ludzi utalentowanych w techu jest cała masa takiego myślenia.
Bo ja myślę, że w ogóle jest masa takiego myślenia, dlatego że cały czas mam wrażenie, że takim leitmotivem jest to, w jaki sposób my uczymy o technologiach, pokazujemy technologie. My cały czas, wydaje mi się, że to, czego nam brakuje, to jest świadomość tego, że te technologie są wszędzie i one będą w każdej regulacji, w każdej dziedzinie, w każdym obszarze. I nie możemy ich oddzielić, nie możemy myśleć osobno o edukacji w zakresie etyki czy edukacji społecznej bez oderwania od technologii. Mhm. Tak samo jak nie możemy myśleć o regulowaniu jakiejkolwiek dziedziny gospodarki bez myślenia o technologii. No bo my w tej chwili w zasadzie tą technologię znajdziemy w prawie pracy, w prawie cywilnym do pisania umów i czy to jest etyczne, czy to nie jest etyczne, czy to weźmie pod uwagę
medycynie.
Potrzeby. W medycynie bardzo.
No, po prostu wszędzie.
Biotechnologii.
Tak, ale i jakby w każdej transakcji będzie ten element technologii. Nie jesteśmy w stanie tego regulować wszystkiego, tak. Bo regulacje nigdy nie nadążają za technologią, więc jedynie możemy edukować, możemy zmieniać świadomość, która też wpłynie, myślę, i na takie globalne regulacje, i na regulacje w ogóle. Mm.
To jest bardzo ciekawa dyskusja, ale niestety czas dobiega końca. A mam dla was ostatnie pytanie, dosyć hipotetyczne, trochę odbiegające od tego, co teraz mówiłyście, tylko wracanie do tego, co mówiłyśmy wcześniej. Czy paradoksalnie rozwój sztucznej inteligencji może pomóc w zakończeniu cyfrowego imperializmu? Bo mówi się, że AI może być takim narzędziem demokratyzującym, no bo stwarza dużo różnych możliwości, więc czy może zakończyć cyfrowy imperializm, pomóc w tym?
To jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że ja nie potrafię na nie odpowiedzieć absolutnie. Na pewno to, co jest ciekawe, to, że dzisiaj właściwie przeciętny człowiek, który zapłaci $20 miesięcznie, ma dokładnie to samo narzędzie, co gigantyczny, prawda, przedsiębiorca, wielka firma. To jest może pewien element
demokratyzacji. Teoretycznie tak, ale to, co go będzie ograniczać, to są kompetencje.
Kompetencje. Mhm. I teraz jak zobaczymy, ja jestem jednak ekspertką od edukacji, ale słyszałam, że już to nagrywaliście, tak, taki odcinek, to tu się znowu kotwiczymy w tym temacie, prawda? Mhm. Czy poziom edukacji, czy edukacja dostarczy nam kompetencji, które będą nam pozwalały w stanie wykorzystywać te super dostępne i bardzo tanie i o ogromnym potencjale narzędzia, które ten imperializm zakończą. Mm-hmm.
Ja jestem raczej sceptyczna niż pełna optymizmu, bo ja mam wrażenie, że czy bałabym się tego, że to raczej ten imperializm pogłębi.
Jeszcze pogłębi. Mm.
Tak, dlatego że no, mówi się, aczkolwiek wydaje mi się, że mówi się w sumie bardzo niewiele o tym, że mamy coś takiego jak digital divide. I on jest na dwóch płaszczyznach, bo on jest z jednej strony na płaszczyźnie pogłębiającej się przepaści chyba pomiędzy osobami, które właśnie mają kompetencje i mają środki do tego, żeby korzystać z technologii. Aha. I osobą, które korzystają biernie, bo korzystają, ale właśnie padają ofiarą tych technologii w państwach. Mhm. Ale jednocześnie też wydaje mi się, że jest coraz większa przepaść pomiędzy liderami, czyli państwami jednak bogatej północy, a tymi państwami biednymi, gdzie te $20 na czata GPT-4 może jest, się okazać tak. barierą nie do przejścia. Tak. W związku z tym ci ludzie nie będą korzystali z tych technologii i jeszcze bardziej będą pozostawali w tyle. Więc
to jeszcze bardziej nierówności będą się pogłębiać.
Jeszcze bardziej nierówności będą się pogłębiać.
Tak, tak.
To jakoś nie jest optymistyczne.
To takie negatywne zakończenie.
Ale może im bardziej będziemy tego świadomi, tym bardziej będziemy mieli możliwość poszukiwania jakichś narzędzi, które by to zmieniły.
OECD przygotowało takie scenariusze przyszłości edukacji, dosyć interesujące. Co się właśnie będzie działo takie 2040-2050, co umożliwi technologia? No i to jest właśnie dobre pytanie, czy w tym kierunku pójdziemy. Bo z jednej strony rozwój technologii mocno umożliwia demokratyzację edukacji. Pamiętajmy, że dzisiaj mamy też całą Afrykę, gdzie edukacji prawie w ogóle nie ma. I to też jest coś, element do wyrównania, prawda? Obszar do wyrównania. No, pamiętamy eksperymenty profesora Sugata Mitra z Indii, który wstawiał w ścianę slumsów komputery wyłącznie po angielsku i jeszcze zabezpieczone. Okazało się, że dzieci świetnie sobie z tym radziły już po tygodniu i tych eksperymentów jest dosyć sporo, więc jest jakieś takie małe światełko w tym, żeby pozytywnie zakończyć,
tak.
Że samo udostępnienie tej technologii spowoduje, że jednak ludzie poprzez próbkowanie, no mówmy się, jeden chodził na zajęcia z promptingu, drugi nie, ale był bardziej zacietrzewiony, żeby otrzymać i otrzymuje na koniec lepsze odpowiedzi, nie? Ta jednak technologia używa naszego języka, więc miejmy nadzieję, że po prostu wystarczy ją dostarczyć, nie? I może zdjąć tą barierę $20. Tutaj może sam Altman może troszkę tak się w lepszym świetle pokazać, bo też ostatnio nie jest jakoś dobrze widziany.
No może na tym zakończmy. Bardzo wam dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. A to był podcast Gospodarka 360 stopni.